Proszę Państwa, na pierwszy rzut oka mamy poważny kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich. Kiedy prezydent Zełenski nadał imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii jednostce wojskowej tamtejszej niezwyciężonej armii, pan prezydent Karol Nawrocki zapowiedział zamiar odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ale nie zdecydował natychmiast, tylko odczekał około 2 tygodni na podjęcie decyzji. I kiedy strona ukraińska nie wykorzystała tych 2 tygodni na żadną refleksję, na przykład, która by prowadziła do cofnięcia tej decyzji czy jakiejś jej zmiany, no to pan prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Wcześniej, w tak zwanym międzyczasie, do Warszawy przyjechał szef kancelarii prezydenta Zełenskiego, który odbył tutaj rozmowy. Z tych rozmów żaden komunikat, o ile mi wiadomo, się nie ukazał. Natomiast po jego powrocie do Kijowa media ukraińskie opublikowały komentarz, że udało mu się uniknąć najgorszego temu ukraińskiemu wysłannikowi, szefowi kancelarii prezydenta Zełenskiego, dawniej szefowi głównego zarządu wywiadu ukraińskich sił zbrojnych. No i proszę Państwa, pytanie jest otwarte, co to było to najgorsze, czego udało mu się uniknąć, no i w jaki sposób udało mu się tego uniknąć. Do tych pytań jeszcze wrócę w dalszej części mojej wypowiedzi, ale chciałbym kontynuować to, co relacjonować to, co nastąpiło potem. Prezydent Zełenski nie czekał, aż jakieś oficjalne pismo ze strony kancelarii prezydenta Nawrockiego do niego dotrze w tej sprawie, tylko natychmiast odesłał ten order Orła Białego pocztą kurierską, z takim szyderczym komentarzem, że skoro Polakom nie przeszkadza, że ten order Orła Białego dostała Katarzyna II, no to on nie będzie w te sprawy wchodził. Proszę Państwa, to była taka aluzja, niestety uzasadniona, do polskiego lizusostwa, dlatego że zarówno prezydent Zełenski, jak i poprzedni prezydenci, prezydent Poroszenko, prezydent Juszczenko i prezydent Leonid Kuczma, którzy też te ordery Orła Białego dostali je na takiej samej, czy przynajmniej podobnej zasadzie, jak otrzymała go Katarzyna II. Więc niestety tutaj ta aluzja do polskiego lizusostwa była trafna. Nie tylko ci prezydenci wszyscy swoje ordery odesłali, ale swoje ordery odesłali również tacy dygnitarze ukraińscy niżsi rangą, między innymi ten właśnie szef kancelarii prezydenta Zełenskiego, minister spraw zagranicznych pan Sibicha, no i nawet były premier Heusmann, który też miał, jak się okazuje, jakiś order, już nie pamiętam jaki. No i tyle. Proszę Państwa, kryzys wybuchł straszny. Następstwa są takie, że w Gdańsku właśnie ma się odbyć w najbliższych dniach konferencja, której współgospodarzem obok premiera Tuska jest właśnie prezydent Zełenski i on też zaprasza uczestników na tę konferencję, ale prezydent Zełenski tak jak Tuchaj Bej, rozserdywsza strasznie i na tę konferencję do Gdańska nie przyjedzie, wysłał tylko panią premier Swiridenko na tę konferencję, no i ona będzie pełniła tam w Gdańsku obok premiera Donalda Tuska honory domu. Proszę Państwa, więc tak wygląda powierzchnia zjawisk. Ale jeśli nie będziemy się ograniczali do powierzchni zjawisk, tylko sięgniemy głębiej, no to widać wyraźnie, że Polska padła ofiarą prowokacji, na którą w dodatku dała się naiwnie nabrać, Ale żeby to całe tło zrozumieć, to musimy się cofnąć do marca roku 2023, kiedy to do Waszyngtonu wybrał się ówczesny niemiecki kanclerz Olaf Scholz. Olaf Scholz pojechał do Waszyngtonu i tam od ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Józia Bidena, w nagrodę za dobre sprawowanie, to znaczy za odstąpienie Niemiec od strategicznego partnerstwa z Rosją, uzyskał od prezydenta Józia Bidena przyzwolenie, by Niemcy organizowały sobie Europę po swojemu. Proszę Państwa, i jeszcze na dobre nie zdążył kanclerz Olaf Scholz odpocząć po wyczerpującej podróży do Waszyngtonu i już strona niemiecka przystąpiła do organizowania Europy po swojemu. Jak to się odbyło? Natychmiast się nożyce odezwały. Reichsführerin Ursula von der Leyen wystąpiła z inicjatywą nowelizacji traktatu lizbońskiego, która dokładnie idzie wzdłuż linii zaproponowanej jeszcze w 1943 roku przez Adolfa Hitlera. Adolf Hitler, kreśląc na spotkaniu z Gauleiterami wizję przyszłej Europy, powiedział między innymi, że małe państwa nie mają racji bytu w Europie, bo tylko Niemcy potrafią prawidłowo Europę zorganizować. I ta nowelizacja traktatu lizbońskiego, którą już rekomendował Parlament Europejski, więc ten proces jest dosyć zaawansowany, dokładnie idzie w tym kierunku. Co to oznacza? To oznacza, że Niemcy, organizując Europę po swojemu, czy korzystając z tego przyzwolenia na organizowanie Europy po swojemu, już odrzucają wszelkie, czy postanowiły odrzucić wszelkie pozory i budować czwartą Rzeszę ze wszystkimi tego konsekwencjami. To znaczy z taką konsekwencją między innymi, że małe państwa mają zostać w tej czwartej Rzeszy pozbawione, oficjalnie pozbawione, formalnie nawet, suwerenności politycznej, bo do tego ta nowelizacja zmierza. Proszę Państwa, tak jakby tego było mało, to w kwietniu bieżącego roku Niemcy proklamowały strategiczne partnerstwo z Ukrainą, bo przedtem do roku 2023 Niemcy pozostawały w strategicznym partnerstwie z Rosją, co było nawiązaniem, czy tak wyrazem, nawrócenia Niemiec na linię polityczną kanclerza Bismarcka, według której Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. Ale kiedy na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej gazociągi bałtyckie Nord Stream 1, Nord Stream 2 zostały wysadzone w powietrze, no to dla Niemiec to strategiczne partnerstwo najwyraźniej straciło na znaczeniu i Niemcy od tego strategicznego partnerstwa odstąpiły, to znaczy od linii politycznej kanclerza Bismarcka, za co zostały wynagrodzone przez prezydenta Józia Bidena przyzwoleniem na organizowanie, na urządzanie Europy po swojemu, ale odstępując od linii politycznej kanclerza Bismarcka, Niemcy wróciły na linię polityczną, którą reprezentowało Cesarstwo Niemieckie podczas I wojny światowej. Jaką linię polityczną prezentowało Cesarstwo Niemieckie podczas I wojny światowej? Ano w roku 1917 Cesarstwo Niemieckie wyraziło zgodę na powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej, na rzecz której przekazało znaczną część swojej okupacji, a przy okazji nakłoniło monarchię austro-węgierską, żeby ona też taką cesję na rzecz Ukraińskiej Republiki Ludowej przeprowadziła. No i no, Cesarstwo Austro-Węgierskie przekazało na rzecz Ukraińskiej Republiki Ludowej część terytoriów, w których posiadanie weszło na skutek rozbiorów Polski. Między innymi tych terenów, które obecnie w nomenklaturze ukraińskiej nazywają się Zakierzońskim krajem, a obejmują województwo podkarpackie, część województwa małopolskiego mniej więcej do Nowego Sącza i część województwa lubelskiego mniej więcej do Podlasia. Proszę Państwa, jaki cel był tej linii politycznej Cesarstwa Niemieckiego w 1917 roku? Tej polityce przyświecały dwa cele. Żeby przy pomocy Ukrainy szachować Rosję, a jednocześnie trzymać w ryzach Polaków. I proszę Państwa, w kwietniu tego roku Niemcy wprost proklamując strategiczne partnerstwo z Ukrainą, nawiązały do tej linii politycznej Cesarstwa Niemieckiego. Co oznacza strategiczne partnerstwo niemiecko-ukraińskie? No, oznacza, że ani Niemcom, ani Ukrainie Polska już nie jest do niczego potrzebna. Polska już nie jest do niczego potrzebna. I niecały miesiąc po proklamowaniu strategicznego partnerstwa niemiecko-ukraińskiego prezydent Zełenski ostentacyjnie nadał jednostce wojskowej armii ukraińskiej imię bohaterów UPA. Czy mu to doradzili jego niemieccy strategiczni partnerzy, czy wykombinował to sobie sam, to jest nieważne. Ważne jest to, że Polska natychmiast zareagowała, niestety nie w sferze polityki realnej, tylko w sferze pozorów. Prezydent Karol Nawrocki, jak już mówiłem, zapowiedział odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, a po dwóch tygodniach tę decyzję, że tak powiem, już ogłosił. No ale okazało się, że na prezydencie Zełenskim i na stronie ukraińskiej w ogóle nie zrobiło to wrażenia, bo wzgardliwym gestem odesłali te wszystkie ordery, dając do zrozumienia, że kładą na nie lachę. Proszę Państwa, tutaj możemy wyjaśnić, to nam wyjaśnia, jakiego najgorszego uniknął wysłannik prezydenta Zełenskiego do Warszawy, ten szef kancelarii prezydenta. Otóż jemu udało się uniknąć tego, że na przykład Polska zamknęłaby pod pretekstem remontu lotnisko w Jasionce, zakręciłaby kurek z pieniędzmi dla Ukrainy, a w dodatku by zapowiedziała, że na forum Unii Europejskiej będzie tak, jak to Viktor Orban robił kiedyś w przeszłości, będzie blokowała każdą transzę finansowej pomocy dla Ukrainy. To by były działania w sferze polityki realnej. Niestety pan prezydent Karol Nawrocki ograniczył się do gestów w sferze pozorów, to znaczy do odebrania tego orderu, co na stronie ukraińskiej nie tylko nie zrobiło wrażenia, ale najwyraźniej chyba strona ukraińska tego oczekiwała. Na to była obliczona ta prowokacja, bo proszę Państwa, co wynika, jak jeszcze raz nawiążę do tego, co wynika z proklamowania strategicznego partnerstwa niemiecko-ukraińskiego? To, że Polska ani Niemcom, ani Ukrainie nie jest już potrzebna. Nie jest już potrzebna. W związku z tym właśnie rozpoczął się proces wymiksowywania Polski z polityki europejskiej. I pierwszy taki sygnał tego wymiksowywania mieliśmy na przykładzie konferencji w Londynie, która była poświęcona sprawom Europy i w której uczestniczył prezydent Zełenski, uczestniczył brytyjski premier Starmer, uczestniczył francuski prezydent Macron i niemiecki kanclerz Friedrich Merz. Natomiast Donald Tusk nawet nie został na tę konferencję zaproszony. Donald Tusk wprawdzie warknął, że Polska nigdy nie zgodzi się na żadne ustalenia, które zapadną bez jej udziału, no ale i on wie, i my wiemy, że Polski nikt nie będzie pytał, czy się zgodzi, czy się nie zgodzi. Wprawdzie Donald Tusk, nie wiem, czy taką miał intencję, ale no, z życzliwości nie wykluczam, że mógł mieć taką intencję, kiedy się okazało, że rzeczywiście strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Ukraina, przystąpiły do wymiksowywania Polski z polityki europejskiej, to Donald Tusk pojechał do Budapesztu, gdzie reanimował szczyt grupy, znaczy uczestniczył w reanimacji szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Tam wchodzą Węgry do tej Grupy Wyszehradzkiej, Słowacja, Polska, no i Republika Czeska. Warto zwrócić uwagę, że mimo zmiany ekipy na Węgrzech, nowy węgierski premier Madziar w dalszym ciągu blokuje na forum Unii Europejskiej różne ukraińskie inicjatywy, między innymi deklarację taką złożył, że nie ma mowy o tym, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, a jak wiemy, rozpoczęły się już na ten temat rozmowy. Nie wiem, czy Donald Tusk miał taką intencję, czy po prostu to spotkanie było wcześniej zaplanowane, niezależnie od tego, jaki kryzys by nastąpił w stosunkach polsko-ukraińskich. No w każdym razie to spotkanie Grupy Wyszehradzkiej się odbyło. Jaki będzie dalszy ciąg, tego nie wiemy. Oczywiście będziemy to obserwowali i komentowali. Natomiast no jedno wydaje się pewne, że jeżeli już rozpoczął się proces wymiksowywania Polski z polityki europejskiej, no to prędzej czy później ten proces może się zakończyć nawet scenariuszem rozbiorowym, o którym aż się boję myśleć, coż dopiero mówić. Proszę Państwa, tymczasem w naszym nieszczęśliwym kraju wybuchła afera lekarska ze Szpitalem Południowym w roli głównej. Tam się wszyscy kotłują. Co się okazało? Jakie tło jest tej afery lekarskiej? Proszę Państwa, tutaj muszę nawiązać do takich doświadczeń osobistych. Otóż ja jeszcze pamiętam okres stalinowski, kiedy były tak zwane sklepy za żółtymi firankami. Sklepy za żółtymi firankami to były takie sklepy dla osób uprzywilejowanych, dla nomenklatury partyjnej i bezpieczniackiej. Zwykli ludzie nie mieli tam czego szukać, zwykli obywatele. No a ponieważ w tej chwili już nie ma jakichś takich przejściowych trudności na odcinku zaopatrzenia w mięso, ale są bardzo poważne trudności na odcinku ochrony zdrowia. No i natychmiast się pojawiły i w Szpitalu Południowym, i w innych szpitalach pojawił się rodzaj sklepów za żółtymi firankami, takie saloniki VIP-owskie i tak dalej. No i tu Donald Tusk srogie głosi kary, ale jak na razie wszystko rozchodzi się po kościach. Dlaczego? A dlatego, że proszę Państwa, tam w tych radach nadzorczych szpitali i tak dalej, i w zarządach siedzą przedstawiciele samorządów terytorialnych, powiatowych i wojewódzkich. No i proszę Państwa, przypomnę, że samorządy powiatowe i wojewódzkie powstały w wyniku wiekopomnej reformy charyzmatycznego premiera Buzka, a celem tej wiekopomnej reformy było właśnie stworzenie dwóch dodatkowych szczebli samorządu terytorialnego, żeby po prostu przedstawiciele zaplecza politycznego, politycznych gangów mieli synekury w sektorze publicznym, mieli żerowisko. No i oczywiście, ponieważ to przedstawiciele wszystkich politycznych gangów z tego żerowiska korzystają, dlatego podejrzewam, że mimo całego hałasu sprawa rozejdzie się po kościach, jak zresztą u nas zwykle, gdzie nic nie dzieje się do końca.